Serwis informacyjny Radia Maryja. Okres Wielkiego Postu jest dobrą okazją do zbliżenia się do Jezusa, powiedział Ojciec Święty Franciszek podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie. Papież w rozważaniach przed modlitwą nawiązał do fragmentu Ewangelii o spotkaniu Jezusa z Samarytanką. Chrystus poprosił kobietę o zaczerpnięcie wody ze studni. Jednocześnie rozpoczął on rozmowę o wodzie, która daje życie wieczne, a która to została rozlana w naszych sercach w dniu Chrztu Świętego. Jak zauważył Ojciec Święty, może się zdarzyć jednak, że zapomnieliśmy o tym wielkim darze. Być może idziemy na poszukiwanie studni, z której woda nie zaspokaja naszego pragnienia. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że wówczas ta Ewangelia jest właśnie dla nas.
Jezus mówi do nas tak jak do Samarytanki. Oczywiście już go znamy, ale może jeszcze go nie spotkaliśmy. Może jeszcze nie spotkaliśmy go osobiście, nie rozpoznaliśmy go także jako naszego Zbawiciela. Czy my wiemy, kim jest Jezus? Czy spotkaliśmy go osobiście, mówiąc im? Może nie rozpoznaliśmy go jeszcze jako naszego Zbawiciela. Ten czas Wielkiego Postu jest dobrym momentem, aby się do niego zbliżyć, aby spotkać się z nim w modlitwie.
Na zakończenie spotkania z wiernymi Ojciec Święty Franciszek wyraził solidarność z mieszkańcami Peru, którzy zmagają się od wielu tygodni z powodziami. Papież zapewnił o modlitwie za ofiary. Ulewy spowodowały śmierć ponad 60 osób. Żywioł zniszczył także tysiące domów.
Cari fratelli e sorelle.
Drodzy bracia i siostry.
Voglio assicurare la mia vicinanza.
Chcę zapewnić o mojej bliskości drogich mieszkańców Peru, którzy są mocno dotknięci przez niszczące powodzie i inne kataklizmy. Modlę się za ofiary i za osoby zaangażowane w akcje ratunkowe.
W niedzielę minęły też 4 lata od inauguracji pontyfikatu papieża Franciszka. Ojciec Święty Franciszek zastąpił na stanowisku biskupa Rzymu Benedykta XVI. A transmisję z Watykanu w niedzielę przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Trwa ogólnopolska inicjatywa Misjonarz na Post. Celem akcji jest duchowe wsparcie polskich misjonarzy. Na świecie posługuje ich ponad 2000. Inicjatywa polega na ofiarowaniu modlitwy, postu lub cierpienia w intencji misjonarza z wybranego przez siebie kraju. Do akcji może przyłączyć się każdy, mówi Łukasz Tadyszak, współorganizator akcji. Jak wyjaśnia, potrzeba tylko dobrej woli, chęci i wolnego czasu.
Chodzi o to, aby podjąć jakieś wyzwanie, podjąć czy to właśnie w formie postu, jałmużny, może jakiegoś wyrzeczenia, ale właśnie coś, co sprawi, że będziemy pomagać poprzez modlitwę, nasze zaangażowanie misjonarzom pracującym na misjach. Udział w akcji może wziąć każdy. Wystarczy mieć po prostu odrobinę dobrej woli, odrobinę wolnego czasu, chęci. Każdy podejmuje adopcję na takich zasadach, jakie uzna za stosowne. To znaczy dla jednych wyzwaniem będzie codzienna modlitwa, dla innych na przykład to, aby się codziennie uśmiechać, a dla jeszcze innych będzie to po prostu odpoczynek od czekolady, telewizora. Także chodzi o to, aby kształtować swój charakter, aby po prostu coś sobie wymyśleć i w ten sposób podjąć wyzwanie i 30 dni, czy 40, czy jeszcze więcej może ofiarować siebie w intencji konkretnego misjonarza.
Aby włączyć się w akcję, wystarczy wejść na stronę misjonarznapost.pl i wypełnić znajdujący się tam formularz. W jednej z rubryk należy wybrać kraj pobytu misjonarza, który zostanie otoczony modlitwą podczas Wielkiego Postu. Projekt Misjonarz na Post to wspólna inicjatywa portalu misyjne.pl oraz najważniejszych polskich czasopism misyjnych. Honorowy patronat nad akcją objęli ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz ksiądz biskup Jerzy Mazur, przewodniczący Zespołu do Spraw Misji Konferencji Episkopatu Polski. Akcje wspierają m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam. W ubiegłorocznej edycji wydarzenia wzięło udział ponad 5 tysięcy osób. Mija 36 lat od tak zwanego bydgoskiego marca, kiedy doszło do pobicia działaczy Solidarności i Niezależnego Ruchu Chłopskiego. W niedzielę w Bydgoszczy odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. Wzięli w nich udział m.in. minister Małgorzata Sadurska, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz związkowcy z Rolniczej Solidarności. Przed tablicą pamiętniającą strajk gospodarzy przy ulicy Dworcowej zostały złożone kwiaty. Następnie zgromadzeni przeszli do kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła, gdzie sprawowana była msza święta. Po Eucharystii wszyscy udali się przed Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, gdzie złożyli kwiaty w miejscu wydarzeń bydgoskich. Następnie w sali konferencyjnej urzędu minister Małgorzata Sadurska w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej wręczyła odznaczenia. Szefowa Kancelarii Prezydenta podkreśliła, że wydarzenia bydgoskiego marca 1981 roku to jeden z tych przełomowych momentów, które doprowadziły do upragnionej wolności.
O tym powinni pamiętać wszyscy, bo 36 lat temu robotnicy i rolnicy stanęli razem, że wydarzenia z Bydgoszczy, można powiedzieć, były takim jedną z wielu dat polskiej drogi do wolności, polskiej drogi do niepodległości, ale również to wydarzenie pokazało jedno, że razem można zrobić wiele. I myślę, że ta idea sprzed 36 lat powinna nam cały czas stać przed oczyma, powinna nam cały czas przyświecać.
19 marca 1981 roku w sali sesyjnej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy grupa związkowców, którzy przyszli przedstawić postulaty uczestników trwającego od 3 dni w mieście strajku chłopów, domagających się m.in. rejestracji NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, została siłą wyprowadzona z budynku. 3 z nich zostało dotkliwie pobitych. Wokół projektu ustawy o jednolitej cenie książki autorstwa Polskiej Izby Książki są podzielone głosy. Propozycja analizowana jest obecnie przez resort kultury. Projekt zakłada wprowadzenie niezmiennej ceny książki przez 12 miesięcy od daty jej ukazania się na rynku. Regulacja miałaby pozwolić utrzymać się na rynku drobnym księgarzom i wydawcom, a także zwiększyć kulturę czytania, mówi prezes Polskiej Izby Książki Włodzimierz Albin.
Chcemy zaadaptować w Polsce przepisy, które tak naprawdę istnieją w większości krajów europejskich. Ponad 60% obywateli Europy, Unii Europejskiej kupuje książki pod reżimem takiej ustawy, o którą proponujemy. W tej chwili jest tak, że potem każdy może sprzedawać tą książkę po jakiej chce cenie. I przez to supermarkety, duże markety książkowe, internet zabijają tych małych wydawców, którzy nie mają takiej siły ekonomicznej, żeby traktować te nowości jako elementy marketingowe.
Maksymalny rabat, jaki mógłby udzielić kupującemu sprzedawca, miałby wynosić 5%. Po upływie roku cena książki mogłaby być dowolna. Proponowane przepisy pozytywnie oceniają właściciele stacjonarnych księgarni. Zdaniem części wydawców ustawa spowoduje spadek czytelnictwa. Ich zdaniem wzrosną też ceny książek, czego również obawiają się czytelnicy. Przeciwnicy propozycji podnoszą też, że uderzy ona w księgarnie internetowe. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wskazuje, że rozpatrując ten projekt, rząd będzie musiał szukać złotego środka.
Z jednej strony wszystkim nam powinno zależeć, żeby księgarnie przetrwały. One są zwłaszcza w mniejszych miastach, miejscowościach, takimi lokalnymi ośrodkami kultury. Z drugiej strony oczywiście tego typu rozwiązania doprowadziłyby zapewne do podniesienia ceny książek, co z kolei jest niekorzystne dla nabywców tych książek. Tam, gdzie mamy do czynienia z konfliktem interesów, a to jest klasyczny przypadek konfliktu interesów, tam rząd musi znaleźć, szukać jakiegoś złotego środka. Ja nie zajmuję żadnego stanowiska w tej sprawie, dlatego że to stanowisko musi wypracować Ministerstwo Kultury.
Minister Kultury profesor Piotr Gliński mówił ostatnio, że propozycja Polskiej Izby Książki jest regulacją, którą resort chce ewentualnie wprowadzić. Na razie jednak w tej sprawie nie zapadły jeszcze żadne decyzje. To niespotykana sytuacja, aby kierownictwo koncernu prasowego wydawało dyrektywę polityczną, powiedział minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji na antenie telewizji Trwam był pytany o list, jaki szef Ringier Axel Springer wystosował do pracowników koncernu w Polsce. Władze niemiecko-szwajcarskiej spółki oczekują od dziennikarzy publikowania krytycznych ocen dotyczących braku poparcia polskiego rządu dla Donalda Tuska w wyborze na szefa Rady Europejskiej. Głos w sprawie zabrało także polskie MSZ. Domaga się wyjaśnień w sprawie wytycznych niemiecko-szwajcarskiego wydawcy dla polskich dziennikarzy. W opinii kierownictwa resortu może to stanowić próbę ingerencji w niezależność naszych mediów.
Nie ma zgody na to, żeby z obcego innego państwa, nawet zaprzyjaźnionego, nawet członka Unii Europejskiej, nawet naszego sąsiada, wychodziły dyrektywy polityczne dla dziennikarzy pod hasłem walczcie z polskim rządem.
Minister Witold Waszczykowski dodał, że resort spraw zagranicznych będzie się przyglądał działalności dziennikarzy podlegających koncernowi. Dodał, że jeżeli dziennikarze będą wykonywać tę dyrektywę, to będzie oznaczało zakończenie z nimi współpracy. Ringer Axel Springer jest właścicielem takich mediów jak Dziennik, Fakt, Tygodnik Newsweek czy portal onet.pl. Joachim Gauck symbolicznie przekazał w niedzielę najwyższy urząd w państwie Frankowi Walterowi Steinmeierowi. Uroczystość odbyła się w rezydencji prezydenta w Berlinie. W środę socjaldemokrata Steinmeier zostanie zaprzysiężony jako prezydent przed obu izbami niemieckiego parlamentu. Były szef niemieckiej dyplomacji został wybrany na prezydenta przez Zgromadzenie Federalne 12 lutego. Był wspólnym kandydatem partii chadeckich CDU-CSU i SPD, tworzących koalicję rządową. Dr Michał Kuś, politolog, uważa, że wybór Steinmeiera na prezydenta wpływowego polityka SPD ma na celu zachowanie koalicji trzech partii.
To, że w tej chwili prezydentem zostaje tak prominentny polityk SPD, jest taką przymiarką do tego, żeby jednak po najbliższych wyborach zachować dużą koalicję, koalicję CDU-SPD. Jest też coraz bardziej prawdopodobne, że jednak to nie błyskotliwy młody polityk SPD Martin Schulz zostanie kanclerzem, tylko będzie nim Angela Merkel. Angela Merkel oczywiście ma trochę inną niż pan prezydent wizję polityki zagranicznej i inny stosunek do Rosji i jej polityki zagranicznej. Natomiast no, na szczęście dla nas to wizja pani kanclerz jest ważniejsza, a prezydent ostatecznie odgrywa w Niemczech rolę głównie reprezentacyjną.
77-letni Joachim Gauck odmówił ubieganie się o drugą kadencję ze względów zdrowotnych. Jako prezydent był wysoko oceniany zarówno przez partie rządzące CDU i SPD, jak i opozycję. Niemiecki prezydent pełni przede wszystkim obowiązki reprezentacyjne. Wybierany jest na 5 lat. Kamil Stoch wygrał konkurs lotów na mamuciej skoczni w Vikersund. Było to 7. zwycięstwo Polaka w obecnym sezonie. Niedzielny triumf zapewnił Polakowi 2. miejsce w turnieju Rower. Kamil Stoch po pierwszym skoku na odległość 238,5 metra był 2. Do prowadzącego Andreasa Wellingera tracił zaledwie 0,6 punktu. W drugim skoku Polak wylądował 1,5 metra bliżej, ale to pozwoliło mu wygrać zawody, ponieważ 21-letni Wellinger w ostatniej próbie skoczył zaledwie 166 metrów. W zawodach Vikersund brali również udział inni Polacy. Maciej Kot ostatecznie zajął 14 miejsce, Dawid Kubacki był 17, a Piotr Żyła 23. W klasyfikacji generalnej prowadzi Stefan Kraft, a Kamil Stoch traci do niego zaledwie 31 punktów. W najlepszej dziesiątce jest jeszcze Maciej Kot, który plasuje się na 5. pozycji. W najbliższy weekend odbędą się ostatnie zawody w tym sezonie, w piątek oraz w niedzielę. Rozegrane zostaną konkursy indywidualne, a w sobotę drużynowy. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.